Gość popołudniówki.
A naszym gościem Maciej Morawski, były trener, piłkarz, uczestnik Mistrzostw Świata w Japonii i Korei w 2002 roku. Witam Ciebie bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Francja wygrała. Francja po raz drugi w historii zdobyła tytuł. Zasłużenie? Jak można ocenić złoty medal podopiecznych Didiera Deschampa?
Myślę, że zasłużenie. Oczywiście Francja nie grała bardzo atrakcyjnego futbolu. Może ten mecz z Argentyną był trochę taki wyjątkowy, bo tam faktycznie ten mecz był po prostu przepiękny w wykonaniu i Argentyny, i Francji. Natomiast wiele meczów zagrali tak, jak się gra na Mistrzostwach Świata. Wyrachowany futbol, bardzo niebezpieczni przy stałych fragmentach gry, bardzo niebezpieczni w kontrataku. Natomiast to nie był futbol, w którym pewnie wiele osób się zakochało, ale zwycięstwo się nie sądzi. Myślę, że we Francji nikt o tym teraz nie myśli. Myśli po prostu o tym, że są najlepsi na świecie i na pewno gratulacje dla nich, bo tak jak powiedziałeś, i ja też tutaj mogę dodać, że zasłużone zwycięstwo. Wygrali z wielkimi nacjami, przeszli do finału, w finale też wygrali z Chorwacją, która zagrała fantastyczny turniej, więc myślę, że jak najbardziej zasłużony, ale troszeczkę patrząc na to, jakich piłkarzy ma Francja, jakich fantastycznych piłkarzy,
jaka siła w ataku,
dokładnie,
jaki potencjał,
jacy zawodnicy na ławce siedzieli, to czasami mi tak troszeczkę brakowało takiej większego ryzyka, większej takiej pasji w tej grze, większej może dominacji na boisku. No ale okej. Deschamps bardzo często prowadził w taki sposób swoje zespoły i klubowe. Sam był defensywnym pomocnikiem, więc myślę, że przede wszystkim wiedział, że najważniejsze jest nie tracić bramek. Francuzi praktycznie ich nie tracili, a mając takich piłkarzy w ofensywie, choćby jak Mbappé czy Giroud, Griezmann, no to zawsze te bramki wpadną.
Mam wrażenie, że o Francji się mówi dużo, bo wiadomo, to jest mistrz świata, ale równie dużo mówi się o rewelacyjnej Chorwacji, o której mówiłeś. Mam wrażenie, że cały piłkarski świat zakochał się w Chorwatach i przed finałem, gdybyśmy pytali, kto jest za kim, no to Francuzi jednak w zdecydowanej mniejszości. Czym ta Chorwacja ujęła? Oczywiście romantyczny, bałkański futbol, ale tam była też jakość, prawda? I taka niesamowita determinacja. Dlaczego ta Chorwacja tak nam się wszystkim podobała?
To znaczy, na pewno wielkie uznanie dla 4-milionowego narodu. Przecież to jest prawie 1/10 naszego kraju, a mimo wszystko mają fantastyczny zespół, ale ten zespół to są fantastyczni piłkarze. Jak spojrzymy na zawodników, jacy tam grają i co oni wygrali nawet w tym roku. Mandzukic, mistrz z Juventusem Włoch, tak? Modric, trzeci raz rzędu Liga Mistrzów. I tak bym mógł wymieniać. Rakitic, mistrzostwo z Barceloną. No, praktycznie każdy zawodnik, Lovren, finał Ligi Mistrzów z Liverpoolem. Tu nie ma przypadkowych piłkarzy. To są wielcy, wybitni piłkarze, którzy grają w wielkich klubach. Co ważne, są wiodącymi postaciami w tych zespołach. I później na boisku tworzyli świetne widowisko. Oni akurat grali atrakcyjny futbol. Co więcej, na tych mistrzostwach świata nie było łatwo odwracać losy meczu. Jak przegrywałeś, to często było ciężko wrócić do gry, czy wygrać taki mecz. A Chorwaci udawało im się. Potrafili mecze odwracać, przegrywali, a mimo wszystko potrafili takie mecze wygrywać. A poza tym, tak jak powiedziałem, starali się grać atrakcyjny futbol i za to na pewno zasługują na przejście do historii i na pewno wielu będzie wspominało Chorwację tom z tego roku, z tych mistrzostw świata bardzo pozytywnie.
Pamiętam, jak rozmawialiśmy przed mundialem, miałeś takie życzenie, żeby ten futbol był na tak, żeby był ofensywny, żeby się podobał. Po tym mundialu ochy i achy, mam wrażenie, że był ten futbol na tak, że zachwycaliśmy się ogólnie poziomem mistrzostw. Rzeczywiście ten mundial ujął?
Jak przypomnę sobie na przykład w 2006 w Niemczech Mistrzostwa Świata, gdzie mistrzem została drużyna Włoch, która grała bardzo taki defensywny futbol, gdzie Cannavaro został najlepszym piłkarzem turnieju, no to jest zupełnie inny turniej. To jest turniej, w którym drużyn wiele było takich, które starały się grać atrakcyjny futbol. Nawet takie nieznane, no Iran, drużyny, które gdzieś tam przed Mistrzostwami Świata byśmy nie byli w stanie wymienić żadnego zawodnika, później się okazywało, że w meczach z wielkimi tego futbolu potrafili grać jak równy z równym, potrafili sprawiać świetne niespodzianki, grać fantastyczny futbol, więc było wiele fajnych meczów, nie wszystkie, bo wiadomo, że jak ta presja rosła, to przepraszam, to też jak stawka była wysoka, to te mecze czasami też były takie zamknięte i tak po prostu jest na turniejach, ale były takie drużyny jak Belgia, która grała fajny futbol, Anglia też w wielu spotkaniach zagrała fajne spotkania, Hiszpania do pewnego momentu też potrafiła grać i tak byśmy mogli wymienić. Chorwacja, o której mówiliśmy. Było kilka zespołów, które grały fajny futbol i dlatego te Mistrzostwa Świata były były po prostu fajne.
Europa rządzi, bo jednak w półfinale reprezentacje europejskie zdominowały. A gdzie Ameryka Południowa, gdzie Wielka Brazylia, gdzie Argentyna? Europa będzie miała takie swoje 5 minut, tak to nazwę, w kolejnych mundialach? Jest taka tendencja, można to zauważyć?
To znaczy, jakbyśmy przeanalizowali, jak wyglądało to na Mistrzostwach Świata, to często na tym kontynencie, na którym się rozgrywa, reprezentacje z tych kontynentów zazwyczaj odgrywają większą rolę niż te z pozostałych. Mistrzostwa Świata w Europie, często europejskie drużyny są mistrzami, często dobrze grają właśnie europejskie drużyny, trochę gorzej drużyny z Ameryki Południowej choćby. Na przykład jak wrócimy do tego ostatniego w Brazylii, oczywiście Brazylia odpadła
w półfinale,
ale była w półfinale, Argentyna była w finale, a więc dwie drużyny wielkie były bardzo wysoko. Kolumbia zagrała fantastyczny turniej. Kostaryka grała nieźle. Było wiele zespołów z tamtego kontynentu, czy z Ameryki Środkowej, które grały po prostu fajny, atrakcyjny futbol i daleko zachodziły. Europejskie, no Niemcy byli mistrzami świata, ale nie było aż tak dużo zespołów jak teraz, gdzie w ósemce były tylko dwa zespoły z Ameryki Południowej. To była Kolumbia i Brazylia, więc sześć zespołów z Europy i dalej przeszły cztery. Więc jak najbardziej, ale to tak myślę, że historycznie tak często jest, że właśnie z danego kontynentu zespoły po prostu lepiej sobie radzą, być może ta strefa czasowa, być może...
Aczkolwiek tu dominacja europejska jednak była już zdecydowana.
Tak, tak, tutaj, no ale tak jak powiedziałem, być może też ma związek to właśnie, że jednak trochę w innej strefie czasowej te turnieje się odbywają. Ja pamiętam, że w Korei też dla nas to było jednak duże wyzwanie, że musieliśmy grać w innej zupełnie strefie czasowej, musieliśmy się długo tego przyzwyczajać i pewnie to też ma jakiś, chociaż w sumie wielu piłkarzy z Ameryki Południowej gra w Europie, więc dla nich nie powinno to być wielkim przeskokiem.
Czy ten mundial pokazał, że indywidualności, wielkie gwiazdy nie mają aż tak wielkiego znaczenia na takich imprezach jak Mistrzostwa Świata? Wiem, że to jest temat bardzo złożony, trudno w kilku zdaniach powiedzieć, no ale gdzie jest Argentyna Messiego, gdzie jest Portugalia Cristiano Ronaldo, gdzie jest Brazylia Neymara? Liczą się drużyny, kolektyw, nawet jeżeli nie ma wielkich gwiazd.
Pewnie tak, natomiast i w drużynie chorwackiej były gwiazdy, i w drużynie francuskiej były fantastyczne,
no tak,
gwiazdy. Więc tutaj, okej, wiemy, że na świecie ciągle się mówi, kto jest lepszy, Messi czy Ronaldo. Ich nie było dość szybko, patrząc na skalę ich talentu i tego, w jakich krajach grają, bo to nie jest tak, że jest Messi i nie ma w ogóle argentyńskich utalentowanych zawodników, wręcz przeciwnie, tam jest aż tak dużo zawodników utalentowanych, że jak się spojrzy na ławkę, to można się wystraszyć tej ławki, a nie wiem, czy oni nie przytłaczają trochę swoich reprezentacji, czy jak na to się tak spojrzy z boku i Messi podejmuje decyzję, kto ma grać, Messi podejmuje decyzję, kto ma schodzić, Messi gra na dziewiątce, chociaż masz Aguero, Higuaina, Icardi w ogóle się nie załapał, więc masz Dybale, to są fantastyczni piłkarze, oni się w ogóle w meczu kluczowym, który decyduje o tym, czy przechodzą dalej, nie łapie się do pozostałego składu, bo Messi gra na dziewiątce. I tutaj trener jest w pewnym sensie zakładnikiem wybitnego piłkarza, ale nie wiem, czy to wszystko nie powoduje, że właśnie Argentyna nie odnosi takich sukcesów jak choćby Barcelona, w której jednak częściej te sukcesy odnoszą, chociaż w Lidze Mistrzów ostatnio to Real Madrid rządzi, a nie Barcelona. W Lidze Hiszpańskiej częściej wygrywa Barcelona, ale w Lidze Mistrzów, gdzie właśnie gra się trochę inaczej, może nie ma tylu meczów, które trzeba wygrać, tylko przychodzi jedno spotkanie czy dwumecz i ten dwumecz trzeba rozstrzygnąć. I Barcelonie też się ostatnio tak często to nie udaje.
Rozczarowania nie ukrywajmy, bo przecież musimy zahaczyć o reprezentację polską. Duże oczekiwania, bardzo duże oczekiwania. Mam wrażenie, że chyba wszyscy, całe społeczeństwo, i kibice, i dziennikarze, ale także eksperci mówili jednak w takim optymistycznym tonie. Dlaczego nie wyszło Adamowi Nawałce i jego reprezentantom?
Myślę, że ten pierwszy mecz był kluczowy. Trudno mi teraz powiedzieć, bo ja nie byłem wewnątrz drużyny i nie wiem, czy ta atmosfera, która tam była, się zmieniła od czasów Mistrzostw Europy, gdzie wtedy chyba to dużo lepiej funkcjonowało. Teraz wydaje mi się, że ta atmosfera jest troszeczkę inna. I to na pewno miało wpływ na drużynę, ale myślę też, że po prostu trener też dobrał nieodpowiednią taktykę do tego meczu z Senegalem. To był mecz kluczowy.
Jeżeli pamiętam, mówiłeś, że ten Senegal to właściwie otwiera, może zamknąć właściwie wszystko.
I biorąc pod uwagę, że drugi mecz mieliśmy z Kolumbią, która według mnie jest po prostu lepszą drużyną od naszej, to z Senegalem musieliśmy wygrać, żeby liczyć na wyjście, ale to, że musieliśmy wygrać, to nie znaczy, że musieliśmy się ustawić w taki sposób, jak się ustawiliśmy, bo mieliśmy bardzo ofensywne ustawienie z dwójką napastników, z dwójką środkowych pomocników, gdzie tylko jeden był defensywnym, co rzadko nam się zdarzało, a graliśmy z bardzo silną drużyną. I tutaj musieliśmy wygrać, ale sposobem, a nie takim, taką brawurą, którą w sumie mieliśmy w ustawieniu, ale nie w sposobie grania, bo nie widziałem drużyny, która dominowała, która prowadziła grę. Mieliśmy z tym ogromne problemy, a z kolei popełnialiśmy indywidualne błędy, które no, skończyły się dla nas bardzo źle. Straciliśmy dwie bramki, szczególnie druga, taka bardzo głupia bramka, która wydarzyć się nie powinna na takim poziomie. No ale przede wszystkim nie mieliśmy pomysłu na to, jak grać w ataku pozycyjnym. Senegal ustawił się na kontrę, a my niby mieliśmy ofensywne ustawienie. Mieliśmy dwóch napastników, mieliśmy kilku ofensywnych zawodników, ale byliśmy bardzo schematyczni, bardzo powolni. Współpraca między Robertem a Arkiem praktycznie nie istniała. Między nimi nie było w ogóle synergii, a tak naprawdę grasz dwójką napastników, no pokazuje to Urugwaj. Tam gra dwóch fantastycznych napastników i oni między sobą cały czas podają, szukają się na boisku. Alex z Robertem w tym meczu praktycznie tak jakby grali oddzielnie i nie wiem, co się wydarzyło.
A czy nie było twoim zdaniem, na bazie twoich obserwacji, że no, zafunkcjonował, nazwę rzecz po imieniu, trochę syndrom takich spasionych kotów, brzydko mówiąc, determinacja, którą miały takie reprezentacje jak Iran, Maroko, nawet jak odpadło, gryźli trawę. Momentami u naszych chłopaków tego nie było widać. Może oni chcieli, ale nie potrafili. Czy na poziomie ambicji i determinacji ta reprezentacja naprawdę chciała?
Znaczy myślę, że reprezentacja Polski we Francji na Mistrzostwach Europy to była inna reprezentacja. To była reprezentacja, która dzięki Mistrzostwom Europy trafiła do wielkich klubów, podpisała wielkie kontrakty. Natomiast ta reprezentacja w Rosji na Mistrzostwach Świata to już była, tak jak mówię, syta reprezentacja. Czyli piłkarze, którzy już swoje kontrakty podpisali. Niektórzy też mieli słabe sezony. To też trzeba wziąć pod uwagę.
O czym tak się nie mówiło, albo nie chcieliśmy słyszeć.
Tak, kilku zawodników miało problemy. Czy Kuba z kontuzją, czy Grzesiek z Grom w ogóle u siebie, z West Brom, która drużyna nie była jakąś wybitą drużyną, spadła z Premier League, a on i tak miał tam problemy. Arek, kontuzja, więc w tym podstawowym składzie na ten mecz było co najmniej trzech piłkarzy, których teraz wymieniłem, którzy byli liderami na Mistrzostwach Europy, a teraz byli po poważnych problemach zdrowotnych, z Grom i wiadomo, że nie byli na tym najwyższym poziomie. Trener na nich mimo wszystko postawił, no ale trudno od nich oczekiwać, że w takim meczu oni nagle będą fruwać po boisku. Po prostu to się nie udało. Dodatkowo Kamil Glik, który spajał tą drużynę i nasza gra defensywna we Francji tak chwalona, w dużej mierze opierała się o grę Kamila i, no, i też Michała Pazdana, a tutaj jednak trzeba było nowego obrońcę wprowadzić, który, to nawet nie chodzi o to, że jakoś zagrał źle, po prostu Kamil to Kamil, co pokazał w meczu z Japonią.
To jeszcze krótkie, ostatnie pytanie, Jerzy Brzęczek. Jesteś tu optymistą?
Znam Jurka i wiem, że to jest fantastyczny trener, który może być tak samo dobry jak trener Nawałka.
No, oby twoje słowa okazały się prorocze. Maciej Murawski, nasz ekspert, były trener, piłkarz o Mistrzostwach Świata, o Mundialu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.